Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Pamiętam słowa mojego wykładowcy z czasów studiów historycznych, że rozbieranie w przeszłości trwało bardzo długo, ale ubieranie jeszcze dłużej. Przekona się o tym każdy, kto wybierze się do Muzeum Sopotu na wystawę Moda, której nie widać. Bielizna i dodatki do ubiorów od końca XIX do lat 30. XX wieku. Zwiedziłam ekspozycję w towarzystwie jednej z kuratorek, Karoliny Babicz-Kaczmarek.
W Muzeum Sopotu zachowany jest układ przestrzenny. Szczęśliwie willa, która jest siedzibą muzeum, w okresie powojennym nie miała zmienionego układu. Obecnie na piętrze, gdzie dawniej mieściły się sypialnie, mamy przestrzeń do wystaw czasowych. Ale tym razem na potrzeby wystawy Moda, której nie widać, zrekonstruowałyśmy wnętrza sypialniane i na ich tle pokazujemy bieliznę od połowy XIX wieku po lata 30. XX.
No tutaj widzę, że panie porozwieszały tą bieliznę, no bo wydobyły ją spod tych sukien i pokazały, co, krótko mówiąc, pod spodem miały.
Tak, dokładnie. Eksponaty na tą wystawę pochodzą ze zbiorów Muzeum Sopotu, Muzeum Ziemi Puckiej imienia Floriana Cejnowy i Muzeum Miasta Gdyni. Bielizna kobieca miała więcej elementów niż bielizna męska. Bielizna męska, owszem, pojawia się na tej wystawie, ale przykładów męskiego odzienia jest stosunkowo mniej. Damska była bardziej rozbudowana. Na wystawie oczywiście możemy zobaczyć pantalony, majtki, pończochy, halki, koszule nocne, koszule spodnie, oczywiście gorsety. Przyznam szczerze, że żadnym zdziwieniem dla nas nie jest, że to właśnie gorsety. Cieszą się największym zainteresowaniem i najbardziej są komentowane przez naszych zwiedzających. Na wystawie również znajduje się krynolina, ale trzeba pamiętać o tym, że druga połowa XIX wieku to już jest zmierzch krynoliny, niemniej jeszcze się wtedy pojawiała, więc również ją pokazaliśmy razem z turniurą.
No to trzeba wytłumaczyć, co to jest krynolina.
Krynolina to jest to rodzaj rusztowania, który zakładano pod suknię wierzchnią, tak aby móc nadać modny wówczas kształt sylwetki, taki dzwonek się udało uzyskać dzięki temu. Krynolina również była bardzo niewygodna, ponieważ ona wykonana była ze stosunkowo lekkiego materiału, więc wszelkiego rodzaju podmuchy wiatru przeszkadzały w swobodnym chodzeniu, ale również samo siadanie czy schylanie się było trudne. Połączenie tego z gorsetem, który bardzo wiele rzeczy czynił niemożliwymi, jak na przykład sięganie po coś, co spadło na podłogę, powodowało, że ten strój po prostu był bardzo krępujący. Ale moda rządzi się swoimi prawami.
Tutaj panie zaprezentowały tą krynolinę, ale przy okazji zdjęcia, w jaki sposób taką krynolinę umieszczano, bo sama kobieta, która ubierała krynolinę, no nie bardzo mogła się ubrać.
To prawda, tutaj są takie trochę satyryczne fotografie pokazujące, jak zakładano krynolinę. To są fotografie, które pokazują krynolinę z czasów, kiedy była ona najbardziej okazała, największa. W XIX wieku te krynoliny już były zgrabniejsze, więc było to łatwiejsze. Niemniej proszę pamiętać również, że majętne kobiety ubierane były z pomocą służby. Ta poranna toaleta wcale nie zajmowała 5 minut, tylko o wiele więcej.
Możemy przekonać się na zdjęciach tych, jak pani powiedziała, satyrycznych.
To prawda, ale nie tylko na zdjęciach, ponieważ poprosiłyśmy koleżanki z grupy rekonstrukcyjnej Bluszcz, aby nagrały film, jak wyglądało ubierania się w końcówce XIX wieku. Więc faktycznie tych warstw było sporo. Do zapięcia gorsetu najczęściej proszono o pomoc. Gorset nie tylko ściągano sznurówką z tyłu, ale również haczyki były zapinane takim specjalnym przyrządem.
Właśnie, gorset to jest taka rzecz, która była bardzo pod koniec XIX wieku krytykowana za to, że deformuje ciało kobiece, że zdarzały się połamania żeber albo żebra się wbijały gdzieś w organy wewnętrzne, ale trzeba sobie uświadomić, że nawet to, co pani tutaj zaprezentowała, to są i tak dosyć obszerne gorsety, bo te najcieńsze to miały około 30 nawet centymetrów w pasie.
Tak, gorsety jak chyba żaden inny element bielizny był obiektem zarówno bardzo interesującym i koniecznym w garderobie, ale też mocno krytykowanym. Krytykowali noszenie gorsetów lekarze, krytykowały sufrażytki. Niemniej część oczywiście społeczeństwa pozostawała głucha. Na wystawie również pokazujemy, może przejdziemy w tamtą stronę, wpływ, jaki gorsety miały na ciało ludzkie. Nie tylko trwale deformowały żebra, ale również dochodziło do przemieszczeń organów wewnątrz jamy brzusznej. Tutaj, na tej rycinie, możemy zobaczyć, jak wygląda ciało kobiece nieskrępowane gorsetem oraz co się dzieje, kiedy gorset jest ubrany i zasznurowany. Co jest bardzo ciekawe, właśnie większość osób mówi o tym, że gorsety dawały talię 30 cm. Nie tylko. Było bardzo dużo gorsetów na różne okoliczności. No i też były one dostosowane rozmiarami do kształtów kobiecych. Jak zobaczymy sobie na kolejnej planszy, ta wystawa naprawdę była...
Tutaj,
zapraszam. Była dużą frajdą. Prezentujemy na niej również katalogi domów towarowych i możemy zobaczyć, ile było elementów garderoby i ile było rodzajów gorsetów. Były gorsety dla kobiet w ciąży, były gorsety dla dzieci, dla amazonek. Sporo typów gorsetów obowiązywało. Należy również zwrócić uwagę na to, że w zależności od tego, kto zamawiał gorset, kto miał go nosić, był on wykonany z lepszych lub gorszych materiałów. Oczywiście bardzo zamożne kobiety miały gorsety obstalowane, czyli ręcznie zrobione u gorseciarki, ale proszę pamiętać również o tym, że XIX wiek przyniósł nam również produkcję masową, więc gorsety można było zamówić w katalogu wysyłkowym albo kupić gotowy gorset.
Czyli można powiedzieć, że taki katalog przychodził do domu, jak teraz czasami nie wymieniając żadnej firmy, panie sobie siedzą w zaciszu domowym z kawą czy herbatą i wybierają sobie ubranie. Tak wtedy to był ten prototyp właśnie, takie katalogi.
No tak, jest to też taka nowina w XIX wieku, że pojawia się masowa produkcja, więc też taka moda wysyłkowa powoli raczkuje. Było to bardzo wygodne, ale też pozwalało, żeby wydatek na gorset był też trochę mniejszy. Gorsety przecież nie były noszone tylko przez bogate panie, ale również przez te służące, które przecież ubierały swoje pracodawczynie, więc w zależności od tego, kto ile miał pieniędzy, na co mógł sobie pozwolić, taki gorset sobie kupował. Przekładało się to również na zdobienia, na materiał, na wiele innych rzeczy.
Powszechna obiegowa opinia czasami mówi, że te panie nie nosiły majtek. Czy są majtki?
Majtki są, ale w formie pantalonów. Pantalony zazwyczaj były nieszyte. Tutaj z kolei widzimy majtki już z lat 20. i one swoją formą bardziej przypominają to, co my dzisiaj znamy.
Takie spodenki, powiedzmy.
Takie spodenki wykonane z jedwabiu, ozdobione koronką. Różowe, ale proszę spojrzeć tu niedaleko, ciągle jeszcze widzimy pantalony, które wiązano w pasie, one mają niezszyte nogawki, ich długość okolice kolana. Mówiąc o modzie, należy pamiętać, że podobnie jak dzisiaj, nowinki musiały się przyjąć, więc zdarzało się tak, że osoby szczególnie wyczulone na modę już nosiły najnowsze majtki o najmodniejszym fasonie, a osoby bardziej konserwatywne były przywiązane do wcześniejszych rozwiązań.
No to teraz, jeżeli już tak przechodzimy od majtek, to co z pończochami? Jak one wyglądały, jak były mocowane na kobiecie?
Pończochy były mocowane do paska do pończoch. Nie miały one takiej zabudowanej formy, jaką my dzisiaj znamy, myśląc o rajstopach. Na wystawie możemy zobaczyć pończochy m.in. wykonane z jedwabiu. Wiszą one przewieszone przez parawan. Tutaj. Ale oczywiście możemy też zobaczyć żabki, które służyły do mocowania. Na wystawie również, tutaj już wracamy do mody męskiej, możemy zobaczyć paski, takie trzymacze do skarpet, bo przecież wiadomo, że męska skarpeta nie mogła się zsunąć z łydki. Musiała być napięta i odpowiednio naciągnięta.
Nie było tych ściągaczy, które teraz są w skarpetkach.
Nie było tych ściągaczy, no i też bardzo tego przestrzegano. Kolejny taki element związany z, to już jest bardziej element akcesoriów, ale jest związany z garderobą męską, z modą męską, jest to trzymacz do wąsów. Myślę, że wszyscy znamy kryminały z Herkulesem Poirot, który właśnie w czymś takim sypiał. I faktycznie tutaj też to pokazujemy, ale trzymając się tematu wąsów, na wystawie również pokazujemy kubek dla wąsacza. Ma on taką specjalną wypustkę, która powoduje, że podczas picia kawy czy herbaty wąsy się nie moczyły.
To tak opiszę, że jest to tak jakby półeczka na wąsy w kubku.
Słusznie, jest to półeczka na wąsy w kubku. Z tamtej strony oglądałyśmy zrekonstruowane sypialnie. Tutaj, gdzie w czasach klaszonów była sypialnia główna, też pozwoliłyśmy sobie na to, żeby nadać temu pomieszczeniu wygląd sypialni głównej. Czyli jest wielkie podwójne łóżko, jest kominek, parawan, jest toaletka. Tamta, kolejne sypialnie tak zwane córek są umeblowane pojedynczym łóżkiem, zestawem toaletowym, bieliźniarką, ale jeszcze zajdziemy tutaj.
Mniejsze pomieszczenie tuż obok tej głównej sypialni.
Mniejsze pomieszczenie obok
i z widokiem na morze.
Tak, kiedyś to pomieszczenie nie było przeszklone, nie było zabudowane, był to punkt widokowy, akurat posadowiony zaraz obok głównej sypialni, ale tutaj trochę łamiąc zasady zrobiłyśmy garderobę, żeby móc pokazać, jak te wszystkie przedmioty były przechowywane. Mówiliśmy o modzie męskiej, ja się jeszcze trochę przy niej zatrzymam. Tutaj mamy kalesony i mamy oczywiście koszule męskie, ale również mamy czepki nocne, koszule damskie i taką koszulę płócienną z 1910 roku. Kto tym wszystkim zawiadywał, kto dbał o te ubrania, kto je przygotowywał? Oczywiście służba. I w toku przygotowań nad tą wystawą udało nam się ustalić, kto pracował w willi Ernsta Augusta Klaszena. I na przestrzeni lat w domu Klaszenów pracowali m.in. na stanowisko kucharki pani Franciszka Wojewodka, nieznana z imienia pani Umbrosius, kamerdynerem był Franz Klein oraz Józef Koft, a pokojówkami Marta Westphal. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się poznać losy tych osób oraz uda nam się ustalić, kto jeszcze pracował dla Klaszenów. Myślę, że wystawa, która opowiadałaby o tym, kogo zatrudniał kurort, skąd przyjeżdżali ludzie, nawet pracownicy sezonowi, jak to wszystko wyglądało, byłaby bardzo ciekawa, ponieważ często w Sopocie myślimy z perspektywy tych pięknych willi, ich zamożnych mieszkańców.
Kuracjuszy, tak.
Nie myśląc o tym, że ktoś tych ludzi po prostu musiał obsłużyć, przywitać, podać im kawę, posprzątać ich pokoje, podać im obiad w restauracji. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się przeprowadzić takie badania i zbierzemy materiał, który pozwoli nam na przygotowanie takiej ekspozycji.
Myślę, że warto jeszcze tutaj na moment się zatrzymać przy żelazku, ponieważ zaaranżowały panie jako kuratorki takie miejsce, gdzie można było wyprasować te piękne suknie. Nawiązując, one oczywiście były prasowane przez służbę, nie przez właścicieli tego domu.
To prawda, oczywiście całe przygotowanie stroju, dbanie, prasowanie, cerowanie, naprawianie uszkodzeń, przeszywanie guzików, wszystko to należało do służby. Żelazka oczywiście nie były na prąd. Łatwo się nimi było oparzyć, bo je nagrzewano albo węglami, albo w inny sposób. Niemniej takie zadania właśnie stały przed pokojowymi.
To chyba żelazko z duszą.
Tak, to jest żelazko z duszą, ale jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Gorset, który wisi na bieliźniarce, jest to gorset dziecięcy. Część osób również była zwolennikami tego, aby dzieci dla prostego trzymania się nosiły gorsety. Poza tym w pomieszczeniu zobaczymy takie obiekty jak pudło na kapelusze i kapelusze, parasolkę słoneczną składaną oraz cały szereg butów oraz prawideł.
No tak, żeby buty zachowywały swój kształt. Poza takimi akcesoriami związanymi stricte z tym, co pod spodem, czyli tej mody, której nie widać, mają Państwo tutaj cały cykl akcesoriów, żeby uporządkować nasz wizerunek zewnętrzny i pomóc sobie wyglądać dobrze.
To prawda. Prezentujemy szereg różnych takich obiektów, między innymi grzebek kieszonkowy, pudło na cygara i obcinarkę do cygar, prawidła do rękawiczek, haczyki do zapinania gorsetów, różnego rodzaju puzdereczka i szczoteczki, ale również prezentujemy biżuterię. W tamtej części możemy zobaczyć, co jeszcze znajdowało się w garderobie, co jeszcze ubierali na siebie ludzie przed wyjściem. już będąc w stroju kompletnym. Jest tutaj pas, ta szerokość, o której Pani wcześniej wspominała, spokojnie tym pasem mogłaby zostać osiągnięta, jest on bardzo wąski, ale również jest biżuteria, są broszki, są kolczyki, są kolie na szyję, no i takie wyjątkowe małe puzdereczko, taka torebeczka wykonana z muszli, przełożona serwetką. Pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Większość elementów strojów jest pokazywana na manekinach w sposób właściwy, czyli tak, jakby to było właśnie w drugiej połowie XIX wieku, ale nie wszystkie. Żeby móc pokazać piękno niektórych obiektów, jak na przykład tego koronkowego kołnierza, pokazaliśmy go jako taką wariację stroju, tylko i wyłącznie po to na ciemnym manekinie, żeby nasi zwiedzający mogli zobaczyć, jak piękny jest to obiekt, jaka to jest piękna, misterna robota.
No i ostatnie pomieszczenie, takie już troszkę bardziej współczesne.
Tak, tutaj przygotowaliśmy część wystawy adresowaną do naszych najmłodszych gości, dla dzieci. Obok kolorowanek są również wydruki zachęcające do zaprojektowania własnych podkoszulków, koszul, spódnic, pantalonów. Jest też oczywiście krzyżówka, ale coś, co się cieszy największym powodzeniem, to są dwie repliki krynolin, które można ubrać. Bardzo nas to cieszy, ponieważ widzimy, że ten pomysł się spodobał. Bardzo dużo osób przymierza krynoliny. Jedna jest dla dorosłych, druga dla dzieci, więc wszyscy znajdą coś dla siebie. Goście przymierzają to, próbują usiąść, próbują się jakoś odnaleźć w tej krynolinie i w zupełnie innym poczuciu własnej sylwetki. Jest przy tym bardzo dużo zabawy i bardzo dużo śmiechu.
Już tak na koniec powiem, że zawiesiły Panie taki zabawny obraz sprzed wieków i myślę, że on wtedy też już był zabawny. Jak to Pan przy pomocy pchnięcia własną stopą pomaga ubrać się Pani?
Jest to taki satyryczny obrazek, który pokazuje, jak właśnie zawiązywano gorset i żeby uzyskać właściwy kształt i żeby ten gorset właściwie ubrać, Pan się odpycha nogą, żeby ściągnąć sznurówki jak najmocniej. Tak jak mówiłam wcześniej, na samym początku mody chodzenia w gorsecie pojawiły się głosy krytykujące ten trend. Z czasem zaczęto to również obśmiewać, mówiąc właśnie o tym, że jest to nie tylko niewygodne, ale też niepraktyczne i bardzo trudne w użytkowaniu. Stąd też, żeby trochę zawrócić modę na gorsety, pojawiały się takiego rodzaju satyry.
Wystawę Moda, której nie widać, bielizna i dodatki do ubiorów od końca XIX do lat 30. XX wieku w Muzeum Sopotu zwiedziłam w towarzystwie Karoliny Babicz-Kaczmarek. Ekspozycję można zwiedzać do końca marca. To już wszystko w audycji. Marzena Bakowska, Stefan Kotiuk. Dziękujemy za uwagę.